W Radiu Kraków Kultura program Jak było naprawdę? Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Tym razem na warsztat weźmiemy film z 2003 roku w reżyserii Edwarda Dzwicka, Ostatni Samuraj. Tego filmu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Opowiada o amerykańskim kapitanie Nathanie Algrenie, w tej roli Tom Cruise, który trafia do Japonii, w XIX wieku ta akcja się toczy, żeby pomóc tam w modernizacji armii. Okazuje się jednak na miejscu, że jest pewna grupa samurajów, która sprzeciwia się takiej modernizacji, sprzeciwia się unowocześnianiu i broni tradycji. Nasz główny bohater trafia do niewoli, trafia do tej grupy, tam poznaje ich przywódcę Katsumoto, w tej roli Ken Watanabe. I tak przywiązuje się do tych samurajów i do ich stylów życia, że potem postanawia z nimi walczyć przeciwko tej armii, którą pomógł tworzyć. Film osadzony jest w realiach Japonii XIX wieku, nawiązuje do faktycznych wydarzeń i do autentycznych postaci. No ale co tu jest faktem, a co wyobraźnią? O tym porozmawiam z Jakubem Karpolukiem z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od garści faktów. Katsumoto, filmowy, grany przez Kena Watanabe, to luźne nawiązanie do kultowego nomen omen samuraja japońskiego Saigo Takamoriego. On stał na czele tak zwanego buntu Satsumy z końcówki lat 70. XIX wieku. W filmie nawet daty się zgadzają całkiem, więc naprawdę duży plus. Ten bunt był skierowany przeciwko cesarzowi, ale nie chodziło tutaj do końca o honor, o tradycję, o zachowanie dawnych obyczajów. Troszeczkę inne to miało podłoże, ale o tym jeszcze później. W każdym razie Saigo Takamori, nasz filmowy Katsumoto, istniał. Ale czy w Japonii w XIX wieku znalazł się ktoś taki jak Tom Cruise i Nathan Algren, jakiś amerykański kapitan?
Był taki Tom Cruise, przybył do Japonii w 1866 roku. Nie był Amerykaninem.
Ale Francuzem.
Był Francuzem, nazywał się Jules Brunet. Urodził się Brunet w 1838. Zmarł w szczęściu i zadowoleniu we Francji w 1911. Nigdzie nie zginął, ale zdaje się Tom Cruise też nie ginie. Prawda, że to tylko
tak,
Ken Watanabe ginie. Francuski wojskowy walczył po stronie siogunatu w wojnie Boshin, czyli tej wojnie przełomu 68-69 roku, czyli tymi siłami zjednoczonymi Hanów Kyoshu, Satsuma i Tosa, które de facto doprowadziły do przeobrażenia się tego kraju. Powstanie Japonii nowoczesnej, powstanie Japonii jako państwa, no bo jednak Japonia Tokugałów, okresu Edo, pomiędzy początkiem 1603 a 1868 roku, no to nie jest państwo, to jest quasi państwo. Taki konglomerat feudalny, bardzo sprytnie zaprojektowany, to tego Tokugałom tego nie można odmówić, ale państwem no ten konglomerat 260 jednostek politycznych nie był de facto. Oni utrzymywali władzę poprzez drenaż ekonomiczny i takie zastraszenie ogólne oraz sprytne wykorzystanie wcześniejszych, jeszcze przed XVII-wiecznych aliansów pomiędzy wielkimi domami feudalnymi. Jules Brunet ma jego zadaniem i całym zadaniem tej misji zakontraktowanej z rządem francuskim jest modernizacja armii, co się w dużej mierze udaje. Bakfu jest w stanie wystawić jakąś liczbę takiego wojska zawodowego. No oczywiście oni dysponowali już własną armią wcześniej, która hołdowała tym tradycjom wojny feudalnej. Posługiwała się bronią palną, no ale była to bardzo, jak na tamte czasy, nienowoczesna broń, pewnie jakieś muszkiety lontowe. W Japonii był od stycznia 1867 roku do 69, zdaje się, kiedy w zasadzie Bakfu chyliło się ku upadkowi. Tej misji francuskiej nakazano opuszczenie Japonii. On wtedy wystąpił, nie tylko on, bo grupa oficerów i pewnie podoficerów francuski wystąpił, oni napisali taki list do głównodowodzącego armii, że oni występują z wojska o to i dołączyli do tych wojsk Bakfu, stoczyli z nimi kampanię, przegrali tą kampanię. Oni dotarli do Francji, tam stali się bardzo słynni. Zostali osądzeni, ponieważ uznano to jednak za niemalże za dezercję, a wyroki były bardzo łagodne. Jules Brunet do armii francuskiej wrócił. Zmarł w 1911, ale troszkę wcześniej u progu XX wieku przeszedł na emeryturę w pełni chwały. Miał ten epizod japoński dość romantyczny, ale walczył po tej stronie, która była skazana trochę na porażkę.
No właśnie, nasz filmowy pierwowzór nie walczył w buncie Satsumy, do którego nawiązuje film. Walczył jakoś około 10 lat wcześniej w innej wojnie, kiedy Japonia dopiero zaczęła się modernizować, kiedy cesarz w ogóle zyskał na znaczeniu, ale niemniej jednak taki ktoś jak Nathan Algren, co prawda w trochę innym wydaniu, ale był. Natomiast co do samego buntu Satsumy, to fabuła jakby każe nam wierzyć, że kilkuset samurajów sprzeciwiło się unowocześnianiu państwa, bo to w jakiś sposób naruszało tradycję. Jakby Japonia przez to, że staje się krajem na wzór Zachodu, zapomina o własnej tożsamości. Są przeciwni modernizacji, bo to oznacza coś złego.
Przeciwni pewnie niektórym jej aspektom, co film już może troszkę słabiej pokazuje. Trzeba by cofnąć się jeszcze trochę wcześniej. Oczywiście wszyscy ci reformatorzy, właśnie samurajowie, bo to szlachta zrobiła. Szlachta ukróciła szlachtę, że tak powiem. Zreformowała skutecznie system i zlikwidowała w Japonii resztki systemu feudalnego. Szlachta średniego szczebla z tych hanów Kyoshu, Satsuma, Tosa, które zresztą przez Tokugawów zawsze były postrzegane jako te buntownicze. Oni byli zwolennikami utworzenia nowoczesnego państwa, zwolennikami restauracji władzy cesarskiej, oczywiście rozumiejąc, że my będziemy rządzić w imieniu cesarza. Likwidacji Bakfu, likwidacji hanów. Wiedzieli, że muszą skorzystać z wzorów zachodnich formowania się państwa, ale też różnego jego instytucji, na przykład wojska, służby wojskowej, szkolnictwa, etc. Bakfu jeszcze wcześniej, czyli Tokugawowie, dostrzegają też potrzebę reformy państwa, stworzenia nowoczesnych instytucji, na przykład armii. Proszą Francuzów właśnie zreorganizowanie armii, a czy raczej jej utworzenie. Zawierają oczywiście pod wpływem potęg kolonialnych europejskich i Stanów Zjednoczonych szereg nierównoprawnych traktatów, prawda, które zobowiązują Japonię do różnego rodzaju działań, w zamian za bardzo nic nie gwarantując. To są te traktaty pierwsze oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, później z Wielką Brytanią i Francją i tymi wielkimi potęgami. No i dochodzimy do tych lat 70. No i po prostu w łonie oligarchii powstają różnego rodzaju rozbieżne interesy. Tą grupę Satsuma, którą reprezentuje Saigo Takamori, ta grupa jest przeciwna pewnym rozwiązaniom.
Nasz filmowy Katsumoto oczywiście.
Tak, czyli Ken Watanabe. Pewnym rozwiązaniom takim państwowo-twórczym, ale też chodzi o po prostu rozgrywkę o władzę między nimi. To film jest przedstawiony, jakoby Saigo bronił Ken Watanabe nasz. Bronił oczywiście tego etosu szlacheckiego. Historycznie nie była do końca prawda. Saigo Takamori uważał się za szlachcica, on był szlachcicem, ale może to nie było decydujące w jego działaniach. Za to późniejsza legenda Saigo Takamoriego i taka percepcja jego w późniejszych już nawet wiekach, w wieku XX, tak, oczywiście to był ten, prawda, który bronił honoru i nie mógł się zgodzić na jakieś niehonorowe rozwiązania i wywołał konflikt, no ale wywołał wojnę domową, co przypłacił życiem, bo zginął faktycznie w jednej z bitew, co w filmie jest przedstawione bardzo dramatycznie w bitwie pod Hirayamą w 1877 roku rozegranej. Zapewne ona tak nie wyglądała, jednak i siły Saigo Takamoriego i oczywiście wojska imperialne dysponowały bronią palną. Zapewne strzelano do siebie, jak żołnierze podeszli bliżej, no to wtedy kuli się bagnetami i zapewne miecze też były.
No tak, w filmie, mamy tak duże rozgraniczenie. Mamy armię cesarską, tak, uzbrojoną w haubice, uzbrojoną w karabiny, natomiast po drugiej stronie nasz Katsumoto, czyli Saigo Takamori, który ma do dyspozycji tak naprawdę tylko kawalerię, zbroję, miecze i łuki. Tak. I wpędza wojska cesarskie w pułapkę i tylko tak udaje mu się, o ile dobrze pamiętam, rozbić jeden z pułków.
Tak, tak jest, tak jest. To zapewne już jest fikcja filmowa. No z punktu widzenia kogoś, kto kręci film, pisze scenariusz, a później musi to zrealizować, no to jest w pełni racjonalne. Musimy mieć dwóch bohaterów i oni naprawdę muszą się od siebie różnić. Prawda, żeby widz, globalny widz to pojął. Historia wyglądała inaczej. To były jednak armie już takie zmodernizowane po obu stronach. Oczywiście te oddziały Saigo Takamoriego, którymi on w jakiś sposób dowodził, one były stosunkowo nieliczne i oni byli skazani na porażkę. On został zresztą ranny w tej bitwie. Zdaje się, że nie zginął na samym polu walki. Przypuszcza się, że zginął później. Do końca nie wiadomo. Bądź popełnił samobójstwo, takie rytualne seppuku.
Tak jak w filmie.
Jak na szlachcica przystało, bądź nie. Tego nie do końca wiemy. Ale samą bitwę, ciężko ranny, zdaje się, w biodro przeżył. Dzisiaj, mimo że był rebeliantem i taka racjonalność nam podpowiada, że on jednak wywołał konflikt domowy, co nie jest takie,
nie jest takie szlachetne.
To jest faktycznie postrzegany dość powszechnie w Japonii jako bohater narodowy. Ma monument znacznej wielkości w parku Ueno w Tokio, niedaleko Muzeum Narodowego, więc jest powszechnie osobistością szanowaną.
Nasz filmowy Katsumoto, on ma tak naprawdę od samego początku kilkuset samurajów. Jakby to była taka jakby wykluczona kasta, enklawa, która żyje gdzieś właśnie w jakiejś enklawie w Japonii. Natomiast początkowo Takamori miał pod sobą kilkanaście tysięcy osób na samym początku. Dopiero później jakby tracił kolejno tych żołnierzy i w bitwie pod Hiroyamą miał tylko 500 ludzi.
Tak, no to zapewne te siły topniały. Te też zapewne część z tych, którzy mu towarzyszyli, no, doszła do słusznego wniosku, że to jest wysoce nieopłacalna przygoda skazana na porażkę. Może film zresztą oddaje dobrze takie przeświadczenie tej garstki, że oto są na straconej pozycji, trzeba jednak umrzeć z honorem w pewnym sensie.
Tutaj mamy z jednej strony 12 tysięcy żołnierzy, po drugiej stronie armia, która liczy partyzancka w zasadzie. Dokładnie. Z kolei po drugiej stronie armia cesarska od 300 do 400 tysięcy żołnierzy, prawda? No całej siły oczywiście nie rzucili.
No nie,
tam, jeżeli
nie,
dobrze
nie.
pamiętam, 90 tysięcy żołnierzy no, poszło walczyć w bucie Satsumo. No i to oczywiście wystarczyło. No ale tak jak pan mówił, mieli karabiny, też byli jako tak umundurowani, prawda? To nie była walka samurajów.
W jakiś sposób, tak. Dokładnie. No zresztą oni tam pozyskiwali broń w wyniku no takich, prawda, jakichś akcji zbrojnych na składach no, tych państwowych.
Tak, a zresztą no, broń nie była niczym, broń palna, w sensie karabiny nie były niczym nowym, bo one się już pojawiały w XVII wieku. Tak. Prawda? Muszkiety i arkebusy w XVI nawet jeszcze wcześniej.
Tak. No ale też samo Bakfu w ten sposób prawda, korzystało z tej nowoczesnej broni właśnie ten nasz Jules Brunet, który walczył po stronie przecież Sioguna w zasadzie, ale przeżył, wrócił do Francji, się dosłużył stopnia generalskiego nawet.
Generała dywizji.
Tak. To mieli świadomość tego, że armia musi być sprawna przede wszystkim. Zresztą jak wzięlibyśmy pod uwagę to, no, że Saigo Takamori broni tego etosu samurajskiego, no to pamiętajmy, że jednak w tym takim ikonicznym dziele Hagakure, ukryte w listowiu, no to jest wyraźnie wyeksplikowane, że jednak wojownik czy szlachcic, samuraj, busi powinien walczyć, ale powinien walczyć skutecznie. Że on nie ma się rzucać na szańce bez nadziei na wygraną, tylko ma użyć wszystkich środków, aby wygrać. Kiedy to jest niemożliwe, nie powinien się poddać, tylko wtedy popełnić samobójstwo i pogodzić się ze śmiercią, która jest jemu stanowi przypisana, ale to nie ma być śmierć bez sensu kompletnie.
To teraz skupmy się może na zwykłych Japończykach, no bo film pokazuje nam japońską wioskę, tylko patrząc na nią, no wydawało mi się, że to jest jakaś taka sielanka, taka trochę nienaturalna, a chyba kultura japońska trochę inaczej podchodziła do takiego
No
pożycia.
Oczywiście, że tam, prawda, ta wioska jest ta enklawa, taka utopia no samurajska, to jest bardzo ładnie pokazane. No i Tom Cruise, którego Sanada Hiroyuki, czyli Shogun z serialu Shogun,
tak.
uczy szermierki, bardzo szybko go nauczy, prawda? No ale jak ktoś jest zdolny, ja wiem, że Tom Cruise jest zdolnym aktorem i sprawnym fizycznie, to może to tam w miesiąc, prawda, dokonać tego. Więc to jest taka utopia, ale to oczywiście w filmie jest to zrobione po to, żebyśmy mieli ten kontrast jednak, żebyśmy utożsamili się z tą historią. Saigo Takamori przebywał, kiedy tam dochodziło do różnego rodzaju konfliktów w obrębie oligarchy Meiji, on tam udawał się na takie jakieś, można by powiedzieć, wygnania gdzieś tam do tego swojego, już wtedy nie hanu, bo on w zasadzie też stał za wcieleniem w życie likwidacji hanów, prawda, czyli likwidacji tych księstw. No oczywiście był związany z jakąś kulturą lokalną i tam przebywał. Czy ona wyglądała w ten sposób dokładnie? Czy to była jakaś taka utopia szlachecka? Pewnie nie, no były to, no nie wiem, miasta czy wsie jakoś tam sobie funkcjonowały, gdzie pamiętajmy, że szlachty już oficjalnie nie ma, prawda, że została zlikwidowana. Sam Saigo Takamori stał za tymi decyzjami, że Japonia potrzebuje nowego społeczeństwa, struktury feudalne powinny zostać zniesione. Więc tutaj, tu bym się zastanawiał, że on zapewne poczuwał się jeszcze do jakiegoś takiego etosu szlacheckiego, no ale jakiś taki modus operandi to na pewno był inny.
Mnie w tym filmie ciekawi jeszcze jeden wątek, a mianowicie biały tygrys. On się pojawia w snach, wizjach Katsumoto i też jak jest ta pierwsza potyczka naszego Toma Cruise'a z samurajami, to on w tym lesie zaczyna z nimi walczyć sztandarem, na którym właśnie ten biały tygrys się pojawia. Co on tam w ogóle robi?
To pewnie jest nawiązanie do zresztą wiernych Bakufu Tokugawów, takich oddziałów z północy Japonii, z Aizu Wakamatsu, które posługiwały się tym emblematem tego właśnie białego tygrysa. Też taka straczeńcza historia z młodym daimyo, który tam ginie na czele walczących pod nim samurajów. Notabene ubrany raczej w mundur na modłę zachodnią. To jednak byli no, ludzie swojej epoki. Wszystkim tym stronom tych różnych konfliktów zależało jednak na zwycięstwie.
A skoro o tym mowa, to ja bym się jeszcze cofnął do buntu Satsumy, bo o tym nie wspomnieliśmy. Film też tego nie pokazuje, a to jest, myślę, no, bardzo ciekawy wątek. Jak doszło do tego buntu, co było bezpośrednią przyczyną tego powstania? Otóż w Kagoshimie Saigo Takamori wraz z grupą własnych samurajów założył prywatną szkołę. I on w tej Kagoshimie zaczął niejako przejmować władzę. I zaniepokojony cesarz stwierdził, że wyśle tam okręty po to, żeby rozbroić arsenał, jaki Saigo tam miał. No, chodziło oczywiście o to, żeby nie dopuścić do ewentualnego buntu. Tylko, że paradoksalnie wysłanie okrętów do Kagoshimy doprowadziło do wybuchu tego buntu.
Tak, bo oni go zdobyli, tak, prawda? Spalili, zdaje się. No oczywiście, to z punktu widzenia, no może nie samego cesarza, no bo... Zresztą to film akurat dobrze pokazuje, prawda? Że tam są takie sceny Saigo Takamoriego, czy naszego Kena Watanabe i cesarza Meiji, kiedy oni rozmawiają, prawda? On jest, taka scena dialogu jest. Bohater okazuje no taką... No to on doprowadził, prawda, do restauracji władzy cesarskiej. I później wygląda na to, że on jest odsunięty przez tych złych, prawda? Tak. No, to jest właśnie, to jest dyskusyjne. No, było owocem de facto no, odsunięcia pewnych osób od majestatu tronu, prawda, od tej absolutnej elity mającej wpływ na formowanie się państwa, formowanie się systemu politycznego, bo to jednak wynik gry politycznej. W łonie oligarchii okresu Meiji, tej wczesnej, lat 70. Saigo Takamori jest nacjonalistą, planuje inwazję na Koreę i prawda, jest adwokatem właśnie takiej ekspansji kolonialnej Japonii, co w końcu się stało. Z drugiej strony jest likwidatorem systemu feudalnego i szlachty jako stanu. A z trzeciej jeszcze strony tego medalu faktycznie wydaje się, że jakoś nie mógł się tego etosu do końca pozbyć. Z punktu widzenia władzy, no każda jakaś taka próba takiego separatyzmu musi spotkać się z reakcją i to silną, a tym silniejszą, że dopiero to państwo zrobiliśmy, prawda? A tu już końcówka wyspy Honsiu, już w ogóle chce się odłączać od nas nagle. No oczywiście Japonia już była na drodze absolutnej modernizacji, co oznaczało westernizację w dużej mierze. Miała wielkie ambicje dołączenia do tego grona potęg kolonialnych, co też się w jakiejś mierze udało kosztem Korei, a później także innych państw kontynentu, Chin. Skończyło się to katastrofą, jak wiemy, II wojny światowej, ale oczywiście to już był absolutnie w latach 70. kurs, z którego nie dało się, nie było już kursu wstecznego, taki kurs nie był możliwy. Zresztą społeczeństwo już mocno się zmieniało, bo później lata 80. to już jest w zasadzie rozwój takiego parlamentaryzmu w Japonii, powstają partie polityczne. Stało się państwo i było to zapewne w interesie wszystkich tego państwa uczestników.
Moim i Państwa gościem był Jakub Karpoluk, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwa oczywiście zapraszamy za tydzień.